Zanim jednak powstało szczecińskie sanktuarium dzieci fatimskich, warto wrócić do początków. O historii sprzed 100 lat rozmawiam z księdzem profesorem Grzegorzem Wejmanem.
Objawienie to jest odsłonięcie woli Boga względem człowieka. I czy to właśnie najczęściej Bóg sam się objawia człowiekowi, czy też objawia się Matka Boża człowiekowi, i żeby pokazać mu pewne też zagrożenia, jakie płyną, dlatego że Pan Bóg chce, aby człowiek się zbawił. I podstawowe objawienie to jest Pismo Święte. Tu mamy wszystko zawarte, co potrzeba, żeby człowiek doszedł do zbawienia. Ale wiemy, że też idąc przez życie, to życie się zmienia. Stąd też jakby to jest taka nadzwyczajna ingerencja Boga w życie człowieka. Pan Bóg tą wolę jakby szczegółową odsłania na dany czas, na dany moment człowiekowi. Źródłem wiary jest Pismo Święte i tradycja. To są właśnie dwa źródła wiary, Pismo Święte i tradycja. Natomiast te inne objawienia są prywatne i w ten czas do prywatnego wierzenia, chociaż niektóre mają rangę wyjątkową, tak jak objawienia w Fatimie, dlatego że dotyczą one całego Kościoła i tutaj mocno dotyczą też i papiestwa.
Mamy 13 maja 1917 roku. Malutka Fatima.
Nawet tak, można powiedzieć, pole Kowa da Iria, dolina, pole, dolina pokoju, to jest to pole, które było własnością tej rodziny dos Santos. I tam przychodzi Maryja i objawia się dzieciom, trójce dzieci, Hiacyncie, Franciszkowi i nade wszystko Łucji, bo Łucja była najstarsza, miała 10 lat, Franciszek miał 9 lat, a Hiacynta miała 7 lat. Hiacynta i Franciszek to rodzeństwo, a Łucja to ich kuzynka. Dzieci były wcześniej przygotowane, bo to też trzeba można powiedzieć, były przygotowane przez anioła, który jawił się jako anioł pokoju, jako anioł Portugalii, który trzykrotnie zjawił się tej trójce dzieci w 1916 roku i na wiosnę, i w lecie, i na jesień. Także dzieci jakby nauczyły się już troszkę wcześniej tego abecadła Fatimy. No i teraz doszło do tego wyjątkowego spotkania w 1917 roku, 13 maja. To Maria objawia się jako Pani z nieba. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Jestem Panią z nieba. I w ten czas mówi im też o niebie, bo dzieci, skoro usłyszały ze z nieba, to też już od razu zapragnęły, żeby być z nią, czyli czy nas zabierzesz do nieba, tak zabiorę. I Maria w ten czas przekazuje taką bardzo ważną informację, przygotowuje jakby te dzieci na to, co się będzie dalej działo, że przychodźcie tutaj każdego 13 dnia miesiąca przez kolejne 6 miesięcy, a potem przyjdę za 7 razem. I to jest jakby, powiedzmy, ten pierwsze to spotkanie, istota tego pierwszego spotkania.
Mam takie wrażenie, że to jest wyjątkowo, że jednak nie było takiej sytuacji, przynajmniej nie pamiętam, że mówiła, zapowiadała swoje przyjście, zapowiadała swoje objawienia. Bardzo konkretnie przecież.
Tak, to tutaj bardzo konkretnie mówi. Także do tej pory tego się nie spotykamy. Może Kościół się pochyla jeszcze nad prawdziwością objawień Medjugorje, chociaż wierni to są przekonani w zupełności do autentycznych objawień, które trwają non-stop od 1981 roku, od 24 czerwca. Non-stop to też jest wyjątek w objawieniach maryjnych. Objawiała się Maryja dość często i tych objawień, w ogóle objawień jest bardzo dużo na przestrzeni lat 1830, powiedzmy 1981, czy potem 81 do lat 90. XX wieku. Znawcy tam obliczają na setki tysięcy różnych objawień, ale chodzi o te główne objawienia, że rzeczywiście Maria, gdy się nawet objawiła świętej Katarzynie Laboure we Francji, to było jakby wyjątkowe jedno objawienie, czy też pewne napięcie objawienie w La Salette, czy też objawienie w Lourdes, ale żeby tak przygotować, no to dzieci i zaprosić ich na te kolejne dni miesiąca, no to jest wyjątek. I potem dopiero się to objawienie będzie rozwijało i Maria będzie pokazywała, dlaczego się zjawiła. Może tu też trzeba by już nawet...
Właśnie, ten kontekst historyczny, myślę, że tutaj jest niezwykle ważny. Tak. Rzadko przy których objawieniach.
Tak, wiem, czy... bo tu jest ważny kontekst historyczny, dlatego 13 maja, rok może 1917, może rok, to jest też ważny. Jakie to jest rzeczywistość? Mamy I wojnę światową. trwającą od 1914 roku. Jest to apogeum, do tej pory świat czegoś podobnego nie przeżył. Dzisiaj jesteśmy troszkę w innej sytuacji, nie wiem czy szczęśliwej, czy mniej szczęśliwej. Wiemy czym jest wojna, jak jest tragiczna wojna, bo przecież ludzkość przeżywa II wojnę światową, przeżywa różne kataklizmy. Czy już jak papież powiedział Franciszek, gdzieś częściowo trzecia wojna światowa trwa, czyli bo są te punkty zapalne w świecie, ale w ten czas pierwsza wojna światowa była wstrząsem, bo czegoś podobnego nie było. Były różne wojny, ale żeby aż na taką skalę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest ta, że w Rosji jest niepokój. Jest już po rewolucji lutowej, świat jeszcze może nie ma świadomości, co czeka go, a to jest niebo. Przecież ma wiedzę, przecież Maria potem to mocno podkreśli, bo przecież będzie mówiła o oddaniu Rosji niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Będzie mówiła 13 lipca. A dlaczego? No ta wiedza uprzedzająca jest z nieba, bo potem dojdzie do rewolucji październikowej, która prowadzi ideologię komunistyczną. Właśnie to, co w teorii było ukute przez Marksa, Engelsa, Marksa, to zostało w sposób praktyczny prowadzone przez rewolucję październikową, przez Lenina, Trockiego i w ten czas to było uderzenie przede wszystkim w religię katolicką, ale też i w godność człowieka. O to chodziło, żeby do tego nie dopuścić, więc jakby ta uprzedzająca wiedza, którą się niebo dzieli z ludzkością, to jest jedna sprawa, może też trudno nam tak głęboko wchodzić, bo ale też dlaczego Fatima, dlaczego Portugalia?
Portugalia też nie była takim, jakby to powiedzieć, miejscem niezwykle religijnym. To znaczy była i nie była jednocześnie. Tam się zaczęło bardzo niepokojąco dziać w tej Portugalii.
Tak, ja tak jak patrzę troszkę na dzieje Portugalii od strony wiary i Polski, to myślę, że bardzo podobna rzeczywistość panowała. Dzisiaj to troszkę może trudniej to porównywać, ale w obu krajach, dlatego że my, Polska, przeżywaliśmy niedawno królowej Najświętszej Marii Panny, królowej Polski, Maria z naszą królową, od zarania dziejów, trzeba tu udowadniać nikomu. Tak samo też było w życiu tegoż narodu. Pierwszy król, Alfons I, właśnie Marię obrał za królową swojego narodu. Też obrał za patrona świętego Michała Archanioła. Gdy w 1147 roku walczył z wojskami muzułmańskimi pod Lizboną, czy też jego generałowie pod Santarem, to właśnie wzywali w ten czas pomocy Matki Najświętszej, świętego Michała Archanioła. Tam też znawcy Fatimy mówią o pierwszym cudzie wirującego słońca, to był rok 1147. Potem też, gdy patrzymy na czasy nowożytne, gdy tak wiara troszkę jest zagrożona przez to, że protestantyzm pojawił się w kościele, że dochodzi do wojen religijnych, w ten czas też królowie zawierzają swoje narody Najświętszej Marii Pannie. To samo uczynił król portugalski Jan IV w 1646 roku. Nasza rzeczywistość była troszkę inna. Jan Kazimierz zawierzył nasze narody Najświętszej Marii Panny i to złożył ten czas śluby lwowskie w 1656 roku, 1 kwietnia, ale tu widzimy też i król Jan IV też zawierza swój naród Najświętszej Marii Panny. A w 1910 roku do władzy dochodzą masoni
Portugalii.
Tak, pierwszy premier Alfons da Costa, to jest w 1910 roku, obejmuje rządy, czyli Portugalia krajem bardzo katolickim, a tu się zmieniają rządy zupełnie naprzeciwstawne i właśnie te hasła, nie miną dwa pokolenia, w Portugalii nie będzie wiary katolickiej. Wiemy, że patriarcha Lizbony musiał opuścić Portugalię, kapłani musieli opuścić Portugalię, siostry zakonne musiały opuścić Portugalię. To był wstrząs ten czas dla Portugalii, no bo zmieniły się zupełnie rządy.
A można było też cały majątek kościoła zagarnąć.
Można było też, właśnie o to chodzi, że to dwutorowo i od strony ekonomicznej osłabienie kościoła, a przede wszystkim od strony dogmatu wiary, to jest osłabienie kościoła i w ten czas no, kapłani wzywali opieki swojej głównej patronki, najczęściej na terenie Francji, w La Salette, w Lourdes, żeby mogli wrócić do swojej ojczyzny i tak jak do tej pory głosić Ewangelię swoim wiernym. Lud, powiedzmy, był pobożny, natomiast elita zmieniła jakby kurs i to było niepokojące w Portugalii. To było niepokojące. Widzimy, co się dzieje. Wiemy, że taki impuls dała Francja. W 1905 roku był ten rozdział państwa od kościoła i potem to czyni, w tym duchu idzie Portugalia. Portugalia, kraj katolicki. Francja kiedyś też była bardzo katolicka, najstarsza córa kościoła. To z punktu widzenia nieba to jest bardzo bolące, że ludzie stają się niewierni Bogu. No i Bóg się upomina o swoje. Właśnie dlatego ten kontekst, pierwsza wojna światowa, to jest ta groźba wybuchu rewolucji październikowej, gdzie już są pewne symptomy po rewolucji lutowej, ale jeszcze nikt nie wiedział o skali, jaka może być w Portugalii. Laickość się mocno wkrada, nawet coś więcej niż laickość właśnie. No i dlatego też możemy się zapytać, czy Bóg może patrzeć, który jest władcą, panem dziejów, ludzi, ludów, czy może spokojnie patrzeć na to wszystko.
No i właśnie myślę, że w takim kontekście to jest bardzo ważne, że masoni dochodzą do władzy, jest nawet, to nie chodzi o to, że jest laicki kraj, zaprzeczenie obecności Boga, istnienia Boga tak. W kraju z takimi tradycjami, w związku z tym Maria przychodzi do dzieci, nie przychodzi do elit i nie upomina elit.
Też kazano dzieciom nosić te napisy w szkołach, ani Boga, ani religii właśnie, czyli takie to było nastawienie. Natomiast dlaczego przychodzi i objawia się dzieciom? No można też popatrzeć na dzieje objawień, że może w średniowieczu czy późniejszym czasie objawiała się Maria mężczyznom, potem częściej się objawia niewiastom, ale w XIX, XX wieku objawia się dzieciom. To jest właśnie ciekawe, czy Lourdes, czy La Salette, czy Fatima, czy potem Medjugorje, znane nam tak bardzo mocno objawienia. No Medjugorje czekają na oficjalne zatwierdzenie Kościoła dzieciom. No też zadajemy sobie pytanie, dlaczego dzieciom, czyżby człowiek dorosły już nie chciał słuchać Boga, może tak to też tłumaczyć.